spotkania zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Niepokalanów. Moi kochani, startujemy dzisiaj z nową audycją spotkania. Te audycje będą odbywały się, tak jak tutaj mamy w doświadczeniu, w porach takich, aby każdy mógł na spokojnie skupić się na treściach, które będziemy tutaj poruszali. W dzisiejszych spotkaniach chciałbym ogarnąć bardzo ważny temat związany z ludźmi z ulicy, z ludźmi, których mijamy często na co dzień, ale nie zatrzymujemy się przy nich. Mijamy, ponieważ nie wiemy, jak mamy zagadnąć w ogóle do młodzieży, która stoi w bramie, do bezdomnego, który śpi na ławce, do jakiegoś chłopaka, który już z daleka namierzamy go, że po prostu chodzi i wyciąga troszeczkę, wyłudza jakieś pieniądze niby na jedzenie, a tak naprawdę chce coś zapalić, wziąć jakiś narkotyk. Mijamy tych ludzi w tramwajach, na ulicy. Chciałbym w dzisiejszej audycji właśnie powiedzieć troszeczkę o tych osobach, ponieważ jak się zaraz okaże, są to fantastyczne osoby, bardzo piękne, które często w życiu doświadczały tego samego, co my. Mieli poukładane pewne sprawy i to, że znaleźli się na ulicy, to jest zbieg różnych sytuacji nieprzychylnych im, grzechów, bądź wynikiem innych, niezależnych od tych ludzi doświadczeń. Bądźcie z nami, moi kochani, w spotkaniach. Dzisiaj startujemy właśnie od takiego trudnego tematu ludzi ulicy. Wiele lat temu, dokładnie 8, kiedy rozkręcałem się w służbie kapłańskiej, zapytałem Pana Boga, jak On widzi moje kapłaństwo. W ogóle, jak On chce, żebym funkcjonował jako ksiądz. Wziąłem Pismo Święte do ręki, poszedłem w takie ustronne miejsce, żeby mieć troszeczkę ciszy i mówię, dobra Boże, robimy tak. Zadaję Ci pytanie, a Ty w Słowie Bożym proszę, abyś mi rzucił trochę światła i to, co ja przeczytam, zobaczę u Ciebie, to będę się starał naśladować to będzie jak gdyby moim powołaniem w powołaniu. No bo wiadomo, że ksiądz ma jakieś zajęcia określone i już ta droga jest taka dosyć oczywista, co ma robić, czego nie robić. No ale chciałem jeszcze coś takiego dodatkowego, żeby Pan Jezus mi zaproponował tak ekstra. Tak więc biorę to Pismo Święte, otwieram i mój wzrok pada na 8 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, na taki dłuższy akapit. Mówię, okej, dobra, tutaj znajdę odpowiedź. Zaczynam czytać, że Jezus obchodził okolice Tyru i Sydonu i nagle stop. I poczułem, że ten wstęp, to pierwsze zdanie, ten pierwszy werset jest do mnie i że jest to odpowiedź wyczerpująca. I my zaraz, Jezus chodził, przemierzał okolice od wioski do wioski, od miasta do miasta. Po prostu chodził na swoich nogach, spotykał się z ludźmi, których po drodze spotykał. I to mnie po prostu olśniło, że to jest moje powołanie w powołaniu, że ja mam wychodzić do ludzi, łazić po prostu po ulicach, po placach, po boiskach i szukać człowieka. I od 8 lat faktycznie podjąłem na poważnie to takie szczególne powołanie i na tych ulicach staram się służyć, jak tylko mogę. To nie jest akurat trudne, bo wiecie, każdy ma nogi, zasadniczo chodzimy w różne miejsca i wystarczy zadedykować dane wyjście Panu Bogu i dać się Mu do dyspozycji. Ja jeszcze mam taki plus, że zakładam sutannę, więc wiadomo z góry, że jestem od Jezusa i gdziekolwiek się nie pokażę, no to łatwo mogą skojarzyć takiego czarnego właśnie w sutannie z kimś, kto zna się na Bogu, przynajmniej teoretycznie powinien o Nim więcej wiedzieć. I od 8 lat, moi drodzy, faktycznie wychodzę na ulicę, szukam ludzi, spotykam się z tymi, których Pan Bóg mi daje. I w naszej audycji chciałbym przejść przez takie trzy etapy, można powiedzieć, spotkań. Pierwsze takie lajtowe, bardzo miłe, sympatyczne, z fajną młodzieżą, która stoi gdzieś tam po bramach, gdzieś siedzą na ławkach, na orlikach, na boiskach. Nieraz z nudów palą po prostu jakieś zioło, czy piją. Zasadniczo przez grzech lenistwa nie ruszają do przodu, przeżywają jakąś stagnację, przez to łatwo ulegają różnym głupim pomysłom. Tak więc ogarniemy takich młodych, zbuntowanych. Później w drugiej części pójdziemy krok dalej i pokażemy ludzi uzależnionych, którzy właśnie popadli przez lenistwo, przez to, że zaniedbali jakieś obowiązki, no nie wiem, szkołę, dom i tak dalej, pracę, popadli w używki, czy dopalacze, czy alkohol i otarli się o śmierć, ocierają się o śmierć, popadają w takie uzależnienie, z którego sami nie potrafią już sobie wyjść. I w trzeciej części naszej audycji będę chciał poruszyć problem bezdomności i troszeczkę o tych osobach, które właśnie nie mają gdzie mieszkać, trochę powiedzieć. Dobra, moi drodzy, po tej modlitwie, którą miałem 8 lat temu, wyszedłem faktycznie od razu na ulicę tego samego wieczora. I przechodziłem obok pewnej bramy na ulicy Kilińskiego w Łodzi. Widziałem trzech chłopaków, którzy stoją, palą papierosy. Przechodząc obok nich, zatrzymałem się, przywitałem i mówię: szczęść Boże, chłopaki, co porabiacie? Nie nudzi wam się tutaj w tej bramie? A oni mówią prosto z mostu: no szczęść Boże, proszę księdza, nudzi nam się i to bardzo. A więc no to posłuchajcie, jakby co, możemy wspólnie coś zrobić, obejrzeć film, mam rzutnik taki multimedialny, na ścianie możemy wyświetlić, możemy pójść pograć w piłkę, ja jestem do waszej dyspozycji, bo jestem tutaj wikariuszem w tej parafii, więc kiedy mam wolne wieczory, możemy spędzać razem. No to chłopaki się bardzo zdziwili, w ogóle tym, że podałem im rękę, jakby to było coś nadzwyczajnego, od razu zmienili swoje tematy, tam rozmawiali o jakichś pierdołach, i zaczęliśmy rozmawiać na tematy właśnie, co można zrobić ciekawego w życiu, na temat ich pasji, ponieważ chciałem wybadać, czym się w ogóle interesują, żeby tak troszeczkę pod nich zaproponować coś. No i ta rozmowa naprawdę była bardzo dynamiczna, fajna. I moi kochani, tak nam się fajnie gadało, że żeśmy od razu kuli żelazo, póki gorące, i zabrałem całą tę trójkę do siebie na plebanie, na film. To jeszcze była wczesna godzina, około 20. No to mówię: dobra, wybijamy to do 10, sobie coś pooglądamy, później polecicie do domu. No to już nie były dzieci, tak więc nie ma problemu, żeby tak po nocach sobie wracali sami. Ucieszyli się. No to dawaj, idziemy na plebanie. Naszykowałem ten film. Pamiętam, oglądaliśmy Najlepsi z Najlepszych, to taki stary hit karate z pięknym morałem i postawiłem ciastka na stole, poszedłem robić herbatę i nagle słyszę takie po prostu zamieszanie w tym pokoju. Wracam z herbatą, patrzę, ciastek już nie ma. Chłopaki się wstydzili na początku, jak ciastka leżały na stole i ja oglądałem z nimi film, a gdy wyszedłem na chwilę, po prostu każdy się poczęstował z chęcią. To było niesamowite, że czuli taki, no nie wiem jak to powiedzieć, trzeba by ich zapytać, ale czuć było na tym spotkaniu taką wielką radość z tego, że w takim składzie się spotykamy, w ogóle, że na plebanii oglądamy film, no to było mega. Później po tym doświadczeniu postanowiliśmy podjąć fajną inicjatywę w parafii, zrobiliśmy boisko, spawaliśmy sami bramki, wkopywaliśmy kosz do koszykówki, udało się załatwić tablicę z sąsiedniej szkoły, obręcz do kosza z siatką, jeszcze z innego miejsca i właśnie tą ekipą z chłopakami z bramy zorganizowaliśmy fajną przestrzeń wokół kościoła. No a później oczywiście graliśmy w gałę każdego dnia, były różne mistrzostwa, nawet rozpisywaliśmy, robiliśmy plakaty, żeby ogłosić turniej. No naprawdę życie się takie wstrzyknęło w parafie. Byliśmy wtedy u Matki Boskiej Fatimskiej. I to właśnie z tymi chłopakami z bramy. Przyszły wakacje, udało się zabrać ich na oazę. Pamiętam takiego Jarka i Wiktora, którzy przeżyli po wielu latach swoje spowiedzi. To były spowiedzi generalne. Po tych spowiedziach przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Odmieniło się wszystko. To, że tam przeklinali, mieli problemy z jakimiś używkami i alkoholem, minęło jak po prostu ręką odjął. Podpisali krucjatę wyzwolenia człowieka, zostali ministrantami, wrócili do parafii po prostu jako święci. Jarek, pamiętam, tak miał pięknie ręce złożone do mszy, że dawałem go za wzór innym chłopcom z podstawówki, ministrantom. Mówię, zobaczcie, tak się trzyma właśnie ręce do mszy złożone. Tak się stoi, tak się jest wyprostowanym, takim skupionym. Tak więc chłopak, który do niedawna siał grozę na osiedlu, teraz był wzorem dla ministrantów po prostu. A panie, które wcześniej go omijały szerokim łukiem, jego sąsiadki, myśląc sobie, jaki chami prostak, teraz mówią do niego wnusiu i razem chodzą pod rękę po prostu do kościoła na wieczorne msze. No niesamowita sprawa. Tak, te spotkania to były 8 lat temu, a cały czas mamy kontakt. I to jest dla mnie piękne, budujące. Ostatnio odwiedził mnie Jarek, ma pracę, cały czas ma piękne serce, dobre, przyjechał do spowiedzi. Z Wiktorem też mam kontakt, pracuję u taty i całe te wygłupy i niedojrzałość z okresu dzieciaka po prostu minęły zarówno u jednego, jak i u drugiego. Moi kochani, uczę się bardzo dużo właśnie od takiej młodzieży, która przez lenistwo, przez brak propozycji marnuje swoje talenty, ukrywa je, ale kiedy da się im czas, poświęci się trochę czasu, zaangażuje się w coś, to nagle takie perełki się objawiają i takie wartościowe po prostu postawy, takie honorowe, taka wierność pewnym zasadom, że to mnie pociąga. Ja autentycznie czuję się zbudowany. Kiedy spotykam się z Wiktorem i Jarkiem, nieraz mnie zawstydzają w różnych drobnych rzeczach. Kiedy w zeszłym tygodniu szliśmy ulicą właśnie z Jarkiem, to on pierwszy dostrzegł bezdomnego, to on poleciał do niego, pomógł mu. Później go gdzieś odprowadził, jechał tramwajem. Wyprowadzając go z tramwaju pod rękę, zostawił swój telefon. Później wieczorem powiedział, że zgubił telefon. Okazało się, że ten telefon jest faktycznie do odbioru w zajezdni tramwajowej, ale Jarek w ogóle sobie z tego nic nie zrobił, że stracił kontakty, stracił telefon, w ogóle tego nie przeżywał. To ja bardziej zabiegałem o to, żeby odzyskał ten telefon. No, niesamowita sprawa. Wiecie, ja akurat o tym mówię, bo kontakty w moim telefonie są dla mnie ważne. A dla tego Jarka po prostu telefon i takie rzeczy przyziemne były o wiele mniej ważne od tego, żeby wyprowadzić chłopaka potrzebującego pod rękę z tramwaju i jemu pomóc. No niesamowita sprawa. To są ludzie właśnie z ulicy, to jest młodzież, która nie ma nic proponowanego. To jest nasz wyrzut sumienia kościoła, ludzi dorosłych. Są wspaniali ludzie, piękne dziewczyny, wartościowe, fajni chłopcy, męscy. Tylko bez jakiegoś towarzyszenia, pokierowania mogą to wszystko zniweczyć i szatan może wielką nieczystością, grzechem, agresją popsuć tych młodych. Nie dajmy im zginąć, moi drodzy. Kto słucha tej audycji, niech się weźmie do roboty. Szeroko miejmy otwarte oczy. Wyszukujmy właśnie takich chłopaszków, może już nawet, może jeszcze dzieciaków, które gdzieś tam biegają po boiskach i po bramach. Towarzyszmy, zapraszajmy na rekolekcje, pokazujmy inny świat, a oni w to wchodzą całym sobą i później sami możemy się od nich uczyć.
Słuchają Państwo audycji Spotkania. Zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Tak, jesteśmy, moi drodzy, w audycji spotkania. Dzisiejsza audycja, jak już ktoś się wcześniej mógł zorientować, słuchając, poświęcona jest ludziom, można powiedzieć, wykluczonym. Chcielibyśmy się przyjrzeć właśnie takim osobom, które często przekreślamy z góry, ponieważ są agresywne, przynajmniej tak wyglądają, mają tatuaże, palą jakieś zioło, stoją z groźnymi psami, przeklinają, plują na chodniku, albo coś tam ćpają niewyraźnie, są brudni. To są tylko pozory. Są pozory, ponieważ taka okładka nic nie mówi o książce. Warto poznawać człowieka, warto mu pomóc zmienić się. Mówiliśmy o chłopakach, którzy gdzieś tam stoją w bramach i nie mają jakiejś propozycji od świata, od szkoły, od kościoła, a kiedy im się cokolwiek zaproponuje, to nagle chwytają to po prostu całą sobą i potrafią zmienić wszystko, co mieli w głowie do tej pory, właśnie żeby żyć innym życiem. Pamiętam, ubłagałem kiedyś mamę, żebym nie musiał jechać na Wigilię do domu. Wiecie, no ja jestem księdzem, jestem dorosłym człowiekiem, ale kocham rodziców i zawsze jak przychodzą święta, to mam taki dylemat, ponieważ moje serce kapłańskie chciałoby zostać na ulicy w tym dniu. Chciałbym być z tymi, którzy w ogóle nie mają rodziny i nie mają gdzie spędzić świąt i wolałbym się szwendać po prostu aż do samej pasterki po ulicach, niż jechać do domu i siedzieć za stołem z rodziną, ale no, z drugiej strony jest moja mama, rodzeństwo, tata i oni bardzo by chcieli z kolei, żebym był faktycznie jak normalny człowiek z nimi. I tak wiele lat prosiłem mamę, że może w tym roku nie przyjadę, aż w końcu udało się i powiedziała, no dobra, Michał, jak nie chcesz, to przyjedź na drugi dzień świąt. No to mówię, kapitalna sprawa, super. To ogarniam temat, szybko wyskakuję na ulicę, to było dzień wcześniej, przed Wigilią i znalazłem pewną starszą panią, która też była sama na święta, więc mówię, czy pani jest w stanie zrobić kilka potraw na Wigilię? No mówię, jasne, że tak. No to jest taka sprawa, że w domu najprawdopodobniej będę miał kilka osób na Wigilię i żeby jakąś rybkę zrobić, pierogi, coś tam, co pani po prostu ogarnie, potrafi, ja zrobię zakupy, przyniosę, zapłacę, a pani to wszystko naszykuje, a później to przewieziemy do mnie. No to ta kobitka tak się ucieszyła, Boże, taka była radosna. Po pierwsze, że jest potrzebna, że ktoś poprosił właśnie o to, żeby zrobiła tak wiele rzeczy, więc się spięła, miała po prostu 24 godziny i heja, i udało się. A ja po prostu sobie zostawiłem już tę działkę, żeby w ogóle kogoś znaleźć do tego stołu. Więc z góry już wszystko było przygotowane. I chodziłem 24 grudnia od rana po ulicy. Byłem w takiej parafii, że nie trudno było znaleźć potrzebujących i znalazłem kilku chłopaków, którym zaproponowałem wieczerze i powiedzieli, że będą sami wtedy i że przyjdą. I było nas czterech i ta starsza pani. Moi kochani, udało się. No była ta Wigilia. Wszystkie te dania były świetnie podane, bo ta pani się bardzo zaangażowała z sercem, więc to było gorące i na czas i w ogóle wszystko ekstra. A z tymi chłopcami, no Boże, to było niesamowite spotkanie. Po pierwsze, że się ubrali ładnie. Po drugie, no taki był warunek, że przychodzą trzeźwi, nie naćpani. I tak faktycznie przyszli. I tak, zaczęliśmy od modlitwy. Przeczytałem fragment z Pisma Świętego. Później były życzenia, ale to były takie życzenia, że każdy tam płakał. Normalnie życzyliśmy sobie miłości, tego, żeby nikt nie był głodny, żeby się chłopakom życie poukładało, żeby stanęli na wysokości zadania, mogli być mężami i ojcami. Każdy chciał. A później śpiewaliśmy kolędy. No i to było przepiękne spotkanie. I ktoś by sobie pomyślał, no, jakiś tam narkoman uzależniony od dopalaczy i nie wiadomo po prostu jaki inny tam przestępca. A w gruncie rzeczy to wspaniali, wrażliwi, młodzi ludzie. Tak się zaczęła moja przygoda właśnie o tej Wigilii z chłopakami uzależnionymi. Z nimi jest trudniej trochę pracować, łatwiej jest z takimi, którzy mają domy, może nawet trudne, gdzieś się ocierają o jakieś życie przestępcze, ale nie są uzależnieni, nie? A jak już ktoś tam padnie w sidła dopalaczy na przykład, no to trudno mu zawrócić. I faktycznie od tamtego momentu Bóg mi położył na serce takich młodych uzależnionych. Modliłem się nad nimi w różnych miejscach. To było fajne, że oni się nie wstydzili tej modlitwy. Na przystanku autobusowym mówię: kolego, pomodlę się o siłę dla ciebie, żebyś nie miał głodu narkotykowego, dobrze? A on mówi: dobrze, i klęka. Więc ja nakładam na niego ręce, modlę się minutę, ktoś tam czeka na autobus, ktoś tam wsiada, wysiada, a my się normalnie po prostu modlimy pięknie i ten koleś przeżywa mocną modlitwę, wstaje z kolan, jest wdzięczny i faktycznie później nasze drogi się mocno zaczęły pokrywać. Kiedyś nocowałem jednego chłopaka, takiego uzależnionego, który musiał bardzo dużo już palić dopalaczy, 8-10 gramów na dobę, czyli wydawał z 200-250 zł na ten narkotyk codziennie. W związku z tym musiał, wiadomo, jak już przestał wynosić z domu, bo mama zabrała mu klucze, stał się bezdomnym, no to gdzieś tam chciał zapracować, ale to nie ma takiej pieniędzy, żeby zapracować, więc gdzieś tam kradł, oszukiwał, żebrał. No, straszne rzeczy, a wszystko, żeby w zębach przynieść kasę po prostu dealerowi, żeby mieć na to ćpanie. Jak nocowałem tego chłopaka, to też miałem taką zasadę, że u mnie się nie ćpa i tutaj na plebanii nie bierzemy żadnych dopalaczy. I w związku z tym miał takie duszności, straszny kaszel, budził się w nocy i z 15 minut musiał tak po prostu solidnie kasłać. No i często, znaczy nie często. Nieraz się zdarzało, że mój ksiądz proboszcz, który no był, jest dobrym człowiekiem, wrażliwym, pyta się rano: Michał, jak tam chory jesteś? Słyszałem takie kasłanie w nocy, a wy: nie, w porządku, jest mi dobrze, nie choruję. No nieraz musiałem tak po prostu robić, że przyjmowałem gości bez jakiegoś tam uprzedzania wcześniejszego, bo to o 23 czy o 24 zawijaliśmy dopiero na plebanie, jak znalazłem kogoś potrzebującego, więc tam głupio by było w nocy jeszcze dzwonić, pytać proboszcza, więc brałem na klatę często takie sytuacje kontrowersyjne. No i w związku z tym, no nie posługiwałem za długo na danych parafiach. Jestem 10 lat księdzem, już byłem w 8 parafiach, ponieważ faktycznie no, ze mną trudno jest wytrzymać i takie pomaganie innym, wiecie, staranie się żyć Ewangelią, no, powoduje dużo konfliktów, nieporozumień i generuje różne problemy, które no, często na plebaniach naszych polskich nie są tak mile widziane. Tak więc Bogu dzięki, ksiądz biskup mnie zabrał ostatecznie z parafii, teraz jestem streetworkerem, działam troszeczkę niezależnie, więc chwała Panu, naprawdę jestem bardzo wdzięczny za ten czas no trochę inaczej funkcjonuję, mogę więcej zarobić w temacie właśnie takich spotkań i pomagania różnym osobom potrzebującym. Tak więc, moi drodzy, z tymi dopalaczami jeszcze taką historię wam chciałbym sprzedać. Modląc się pewnego dnia, nagle natrafiłem na takie słowo, że posyłam cię jak owce między wilki. Tak sobie myślałem, mówię: dobra, kurczę, mam być tą owcą, ale kto jest tymi wilkami? Przecież to nie te ci chłopcy, dziewczyny, którzy ćpają, którzy są tacy słabi. To są właśnie te owce zagubione. A wilki? I nagle mnie olśniło. Dilerzy. To jest właśnie to. Bóg mnie posyła do dilerów. No to mówię: ekstra, super. No to znałem te bramy, gdzie się tutaj w Łodzi sprzedaje dopalacze. Więc wybrałem się też w to miejsce, żeby po prostu zapoznać się z tymi dealerami. Okazało się, że to są no, chłopaki z pewnego klubu sportowego, kibice pewnego klubu sportowego tutaj u nas w mieście. mają taką sieć, można powiedzieć, no szatańską, jakby nie było, rozprowadzania tych dopalaczy. Ale że sport to też nasz wspólny mianownik był, więc od słowa do słowa bardzo fajnie, żeśmy sobie pogadali. No i co ciekawe, że w bramie, w której rozprowadzali te narkotyki, też była zorganizowana siłownia. I zapytałem w końcu jednego z nich, czy mogę sobie przyjść tutaj poćwiczyć. Bo chodzę, mamy taką siłownię przy parafii, ale jakby można było, to z chęcią bym z wami tutaj wyciskał. No to mówią, dobra, jak ksiądz chce, to zapraszamy. I posłuchajcie, przychodziłem tam 3 miesiące na tą siłkę faktycznie. Nieraz ćwiczyłem sam. Miałem taką sytuację, że jak już tam brałem troszeczkę więcej na klatę i potrzebowałem asekuracji, to wołałem tam na ulicę i o pomoc i przychodził taki jeden z drugim dealer i mi asekurował, asystował przy tym wyciskaniu. A później ja wychodziłem przed tą bramę i plus był taki, że jak ja tam stałem z nimi, to ci, co mieli kupić akurat te dopalacze, nie podchodzili. I z jednej strony tym dealerom było głupio sprzedawać przy mnie, a z drugiej strony ci, którzy ćpają, nie chcieli też podchodzić, jak widzieli, że w sutannie ktoś tam stoi i nie wiadomo, co chce. Z biegiem czasu udało się doprowadzić do tego, że modliłem się w tej siłowni, modliłem się w tej bramie, przychodziłem, święciłem, sypałem solą egzercyzmowaną. No już teraz tam się nie sprzedaje narkotyków. Już ten dom jest wolny od tego zła. No i chwała Panu. Ale kontakt z tymi osobami, które poznałem, i zarówno z tymi, którzy ćpali, i z tymi, którzy sprzedawali, mamy do tej pory. I moi drodzy, bardzo się cieszę, że kontakt został, a kontekst naszych spotkań jest zupełnie inny. Ponieważ ci, co brali, już są czyści, ci, co sprzedawali, już tego nie robią. No i to jest niesamowite działanie Boga. To jest super ekstra. Dlatego nie można przekreślać żadnego człowieka. Ani pogubionego, który po prostu leci na łatwą kasę, jakiś dealer, ani tego, który faktycznie jest uzależniony, bo to już go przerosło. Ci, co ćpają, oni tego nie robią z przyjemności, tylko biorą, bo muszą, ale wszystko by dali, żeby po prostu nie mieli tego głodu narkotykowego. Moi drodzy, bądźcie z nami w audycji spotkania. Dzisiaj taki uliczny, twardy temat, ale co tydzień będziemy poruszać inny. Zostańcie z nami.
Słuchają Państwo audycji Spotkania. Zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Okej, jesteśmy z powrotem. Moi drodzy, to już trzecia, ostatnia odsłona naszego programu. Jestem bardzo szczęśliwy, naprawdę, że możemy tak się spotkać, chociaż się nie widzimy, to oczami wyobraźni widzę wszystkich słuchających, tych, którzy jadą samochodem, tych, którzy są w domu, którzy się szykują do różnych obowiązków i tylko kątem ucha słuchają tej audycji. Ale wielka jest moja radość, ponieważ czuję, przynajmniej tutaj, w studiu, gdzie siedzę, że Pan Bóg daje nowe spojrzenie na takich ludzi, o których my tutaj mówimy, że wiele osób dostaje taki dar otwartości, że wiele serc tak się zapala i mocniej bije, przypominając sobie swoje spotkania właśnie z osobami trudnymi, żyjącymi na marginesie społeczeństwa. I może wiele osób taką decyzję podejmuje, że będzie mocniej kochało, że ta wrażliwość będzie większa, że pomoc będzie mądrzejsza. Nie będą już, że nikt nie będzie dawał kasy, bo to jest głupota. Tego nie polecam, a nawet bym powiedział, żeby tego absolutnie nie robić, żeby komukolwiek dawać pieniądze na ulicy, ale żeby dać czas, jak najbardziej, żeby zaprosić do domu, proszę bardzo, zaprosić do restauracji, ekstra, super pomysł. W tej trzeciej odsłonie, moi drodzy, chciałbym też trochę powiedzieć o bezdomnych. Spotkałem takiego Krzyśka, który wystraszył się, jak mnie zobaczył, ponieważ to była zimowa pora, oprócz sutany zakładam jeszcze taką pelerynę i wyglądam po prostu jak Lord Vader. I w takim dużym kapturze prawie nie widać mojej twarzy. I tak stałem sobie w jednej bramie, to było przed 12 już w nocy, gdzie rozprowadzane były narkotyki. No na ulicy Wschodniej, niestety, no muszę to powiedzieć, że to jest problem aktualny. Ja sobie tutaj gadam do mikrofonu, a tam cały czas po prostu ta śmierć jest rozprowadzana. No i niestety policja też o tym wie i problem jest oczywisty. Sąsiedzi wiedzą i wszyscy wiedzą, a to cały czas po prostu się dzieje. Okej, no dobrze, musiałem to powiedzieć. Tak więc w pewien zimowy wieczór też tam zawędrowałem na Różaniec. Stoję sobie w tym podwórku, badam tych dealerów. Akurat tej ekipy jeszcze nie znam tak za dobrze. Przychodzi dużo tych dzieciaków, biorą, ćpają i nagle jeden wchodzi w bramę, Krzysiek, zobaczył mnie, wystraszył się i wybiegł. No bo myślał, że ma jakąś po prostu tutaj jakieś widzenie, nie wiadomo jakie, i wystraszył się. I tylko widziałem, że podbiegł na drugą stronę ulicy do takiej kobiety, która piła wódkę. Coś jej tam powiedział, coś taki wystraszony naopowiadał i nagle ta kobieta odbija się od parapetu i jak strzała rusza w moim kierunku. Idzie po prostu przez ulicę, nie rozglądając się na lewo i prawo, przechodzi przez chodnik, dochodzi do mnie. Ja tak oparty o mur, zostałem przez nią przyparty jeszcze mocniej i po prostu w taki agresywny sposób, jakby mnie chciała tutaj tak klatą po prostu odpychać i prowokować do jakiejś bójki. Mówi tak, ty przebierańcu, co tu robisz? Kim ty jesteś? A co ty myślisz, że się będziemy ciebie bali? I teksty. A wy nie, wie pani, jestem księdzem, przyszedłem się tutaj pomodlić. Ta, myślisz, że ktoś ci tu uwierzy, że jesteś księdzem? I zaczyna mi tutaj wrzucać i wyzywać i ręce pod twarz mi wystawiać. Ja mówię, Panie Boże, ale sytuacja, kurczę, jeszcze jest taka naprana, nie wiadomo jak to się skończy, mówię, weź ją ogarnij. I mówię tak, no jak pani mogę udowodnić, że jestem księdzem? No proszę bardzo, mam sutanę, odpinam pelerynę, pokazuję, jest sutanna. Od słowa do słowa, wiecie, nie będę tutaj jeszcze głów mówił, po 5 minutach uwierzyła, no przynajmniej w to, że jestem księdzem, uwierzyła, ucieszyła się, że jest ksiądz tu u nich na ulicy, fajnie. I za chwilę woła tego Krzyśka. Mówię tak, chodź tutaj, to jest prawdziwy ksiądz, chodź tutaj, będziesz się spowiadał, poganinie, ty musisz się nawrócić, księdza żeś się przestraszył. No i przyszedł ten chłopaszek. I posłuchajcie, akcja była taka, że ja tam stoję, to już było w 12:30, jestem oparty o ten mur, ona stoi przede mną, Krzysiek przyszedł i stoi też przede mną i oni ze sobą prowadzą taki dialog, że kopiuj wklej, rozmowa ewangelizacyjna. Normalnie ta Marzenka zaczęła mu głosić kerygmat, mówi, że Bóg go kocha, że nie jest potępiony, że nie ma się czego bać, że Bóg mu wszystkie grzechy przebaczy, jeżeli on tylko przyjdzie. Bóg jest dobry i wszystkie grzechy, które ma ten chłopak, mogą być wybaczone przez Pana Jezusa. I ja przez 10 minut nic się nie odezwałem, bo ona po prostu tak nawijała szybko. I to było zachwycające, bo z jednej strony ja mówię tak, kurczę, no ja tu jestem jakiś kibic, czy co, po prostu świadek jakiejś ewangelizacji, jestem księdzem, a w ogóle nie funkcjonuję jako ksiądz, tylko po prostu stoję sobie jako taki widz. I ta po prostu Marzenka robiła taką dobrą robotę, że ten Krzysiek nagle z nią rozmawiał, mówi, no tak, rozumiem, chciałbym się nawrócić, ale boję się tego. I dopiero na sam koniec zauważyli, że ja tam stoję, i ta pani mówi, no dobrze Krzysiek, to teraz możesz tu z księdzem się umówić na spowiedź i zaczniesz nowe życie. I moi drodzy, już też przechodząc kilka tygodni dalej, muszę powiedzieć, że zaczęliśmy remontować siłownię w nowej parafii u jezuitów na Sienkiewicza 60 i ten Krzysiu przywędrował właśnie tam. Niby po jedzenie, ale zaprosiłem go do tego, żeby zapracował na to jedzenie. Pomaga nam parę godzin. Następnego dnia znowu przyszedł i przez 1,5 tygodnia pracował przy remoncie siłowni. Tam trzeba było 24 tony gruzu wynieść, więc po prostu dzielnie pakowaliśmy do wiaderek i wynosiliśmy te ciężary. I z tym Krzyśkiem właśnie pracowałem. Na koniec dnia, po 1,5 tygodnia, On mówi tak, proszę księdza, to my już tutaj z kolegą idziemy do schroniska, ale mam taką prośbę, jakbyśmy się mogli jeszcze pomodlić pacierzem. A mówię, wow, kurczę, super ekstra, w ogóle propozycja od ciebie. My dobra, no to się modlimy. I mówię, no to będziemy już mieli zaliczone przed snem. No to mnie tak ujęło, to było niesamowite. I to był taki właśnie przełom. Pięknie się pomodliliśmy. Później Krzysiek się umówił na spowiedź. Pierwszą, drugą. Teraz przychodzi dumny po prostu, jak mnie widzi z daleka, krzyczy, niech będzie pochwalany Jezus Chrystus. A jeszcze pół roku temu po prostu uciekł, jak mnie zobaczył, bo rzadko spotykał taki widok właśnie księdza na ulicy. No niesamowite sprawy są w ogóle z tymi ludźmi, którzy nie mają domu, a mają piękne serca, mają po prostu potencjał ogromny. Kiedyś wracając do domu też spotkałem na przystanku autobusowym pewnego starszego człowieka. Raz mu przyniosłem kanapkę, następnego dnia znowu coś tam mu przyniosłem, ale na trzeciego dnia, jak zobaczyłem, że on tam siedzi cały czas, a to była jesień, to pomyślałem, że kurczę, no facet ma problem, bo za chwilę albo zamarznie, albo po prostu już z tego brudu, smrodu i z tego nieruszania się po prostu umrze. No i pytam się tego pana po imieniu, czy można mu jakoś pomóc, żeby go gdzieś zaprowadzić, podwieźć. A on mówi, ja tutaj siedzę na tym przystanku tramwajowym i czekam na śmierć. Więc to było właśnie to, że on świadomie podjął decyzję, że on będzie się teraz głodził, że już nie pił, zrobił kupę pod siebie, w ogóle wszystko, bo się już jeden dzień w ogóle nie ruszał z tej ławki, nikt się do niego nie zbliżał, tam śmierdziało. Ja od niego odchodzę. Odchodzę na plebanie, ale nie mogę iść. Bo nagle mam takie przynaglenie, Michał, mówisz po prostu, że chcesz mu pomóc, a odchodzisz. Co ty byś chciał, żeby tobie uczyniono, jakbyś był na miejscu tego człowieka, który jest bezdomny, nie ma kontaktu z rodziną, nie ma nadziei, chce umrzeć. No, ja chciałbym, żeby ktoś mnie przymusił do tego, żebym się ogarnął, żeby ktoś mnie ukochał na siłę. Więc wracam. Wracam do tego pana i mówię, zapraszam na kąpiel i kolację. Pomogę panu. Tutaj mam plebanie 200 metrów stąd. I moi drodzy, nie chciał. Ale mówię, muszę po prostu go jakoś tak zmotywować. Więc udało się zmotywować. Staliśmy. Pod rękę go złapałem. Pół godziny szliśmy te 200 metrów. Krok po kroku. Chodziliśmy na górę, na drugie piętro. On zostawiał te ślady, takie mokre, śmierdzące, na klatce schodowej. Więc jak doszliśmy do mnie do mieszkania, wziąłem mopa, pyk, 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 zjechałem do samego dołu, umyłem te schody. No i kolację akurat nie mogliśmy jeść, bo ten pan nie mógł przełykać, ale się dużo napił, miał gorączkę. I mówię, dobra, to zapraszam do kąpieli. A on miał takie przykurcze, w ogóle nie mógł się rozebrać, w ogóle no trudno mu było siedzieć, stać. Więc robiłem po prostu wszystkie rzeczy za niego, związane właśnie z tą higieną. Pakowałem go tylko pod prysznic, on tam wszedł, wziąłem gąbkę, zacząłem go myć całego i modlić się. I trochę płakać, ale on tego nie widział. Bo jak właśnie tak dotykałem jego ciała, takiego zimnego i taki był bardzo wychudzony, sobie wyobraziłem, że to było właśnie ciało Pana Jezusa po biczowaniu, tylko że bez ran. Że też było takie po prostu całe zmaltretowane, że Jezus nie mógł ręki do góry podnieść, że ciężko mu było ustać na nogach. I ten Pan też pod prysznicem u mnie ledwo po prostu się trzymał. Ja go tak myłem, ta woda leciała z tego prysznica i po prostu rozmywała też moje łzy. Bo bardzo takie dla mnie poruszające, że ja mam Jezusa pod dachem. Mogę dotknąć po prostu Jego ciało, nie tylko na mszy, ale właśnie w takiej sytuacji. I tego Pana nie będę wymieniał imienia, ponieważ Jemu życie się poukładało. Dostał od miasta w ogóle super fajny taki mieszkanko do remontu i wyremontował. Więc ten Pan 3 dni był ukrywany właśnie tam u mnie na plebanii, doszedł do siebie, spadła mu gorączka, później go zawiozłem do schroniska brata Alberta, tam złożył papiery w urzędzie miasta, dostał to mieszkanie, później pojednał się z córkami i po prostu żyje. I jak teraz jest w normalnych ciuchach i gdzieś tam dostaje jakiś zasiłek, także może sobie kupić co chce, to niczym się nie różni od każdego innego człowieka. Uratowany po prostu przez Bożą opatrzność pan, który stał już na progu śmierci. Może jeszcze jednej nocy by nie przeżył. Tak więc no, wspaniali ludzie w ogóle są na tej ulicy. Muszę wam powiedzieć na koniec, bo już lądujemy, że no Bóg jest niesamowity i kiedy stworzył człowieka, to powiedział, że to stworzenie jest bardzo dobre. I obojętnie, jak ten człowiek by nie wyglądał dzisiaj, to i tak jest bardzo dobrze stworzony. Nie jest pomyłką, nie jest na tej ziemi przez przypadek. Jest kochany przez Boga maksymalnie. Bóg nie robi różnicy. Kocha tak samo świętego Jana Pawła II i wszystkich innych żyjących, nieżyjących i tych pogubionych narkomanów, bezdomnych, ateistów. Kocha tak samo, bo Bóg jest miłością i On nie potrafi kochać mniej i bardziej. Zawsze kocha taką samą miłością. Tylko my ludzie jesteśmy tacy kulawi i po prostu niestety tej miłości u nas jest bardzo mało i niektórych kochamy średnio, niektórych mało, niektórych bardzo mało. No a nieraz kochamy bardzo mocno. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi i pomoże nam kochać tak, jak On kocha. Przyjmijcie na koniec Boże błogosławieństwo, które nas uzdolni do większej miłości. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym tatą. Dziękuję Ci za to, że wkładasz w nasze serce taką potrzebę szukania sióstr i braci, aby gdy ich odnajdziemy, podnosić ich z kolan, z upadków, aby ich przytulać, myć i karmić. Dzięki Ci, Tato, za to, że dajesz nam takie dobre natchnienia do naszych serc. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkich słuchaczy Radia Niepokalanów. Dziękuję Ci za to, że inspirujesz nas przez tą audycję, przez tę historię. Błogosław, bardzo Cię proszę, tych wszystkich chłopaków pogubionych, mniej bardziej, którzy wcześniej robili zło, teraz wyszli na prostą, aby nie wracali już do tego, co odbierało im szczęście. Błogosław wszystkie dziewczyny pogubione, wszystkie prostytutki. Błogosław wszystkim, którzy też teraz nie mają gdzie spać i są głodni. I jesteśmy do Twojej dyspozycji, Boże. Nakarm ich naszymi rękoma, pociesz naszymi ustami. Wspieraj nas w tym i błogosław w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Spotkania. W każdy poniedziałek o 21:30 zaprasza ksiądz Michał Misiak.